spotkania z Europą. Zaprasza Gabriela Jelonek.
9 czerwca miliony Europejczyków wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W tym my, w Polsce. W tym roku będą to aż 53 osoby. O jedną osobę więcej wybierzemy do Europarlamentu niż w poprzednich latach. Moimi gośćmi dzisiaj w spotkaniach z Europą są profesor doktor habilitowana Magdalena Musiał-Kark z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Tadeusz Kolasiński z Kolegium Europejskiego w Natolinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przy mikrofonie Gabriela Jelonek i porozmawiamy o tym, jak właśnie Unia Europejska przekłada się na nasze życie codzienne i co zrobić, żeby poprawnie oddać głos w nadchodzących wyborach. No właśnie, skąd ta różnica? Dlaczego mamy o jedną osobę więcej w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego?
Zacznijmy od tego, że przed każdymi wyborami do Parlamentu Europejskiego we wrześniu, akurat w tym minionym roku to było, Rada Europejska zaproponowała zmianę, jeśli chodzi o liczbę mandatów, tak aby odzwierciedlała ona zmiany demograficzne, których Europa doświadcza, które zaszły w Unii Europejskiej od 2019 roku. I tak jak pani redaktor zauważyła, ta liczba europarlamentarzystów, których będziemy wybierać w czerwcu, ona zwiększy się o 15 osób.
W sumie łącznie w całej Europie, no bo będziemy mieli 720 europosłów i europosłanek.
I to, co też jest ciekawe, jeden dodatkowy mandat będzie udziałem Polski. Może warto też dodać, że po zmianie najliczniej reprezentowanym państwem w Parlamencie Europejskim wciąż pozostaną Niemcy i tutaj w ich przypadku liczba mandatów się nie zmieni, bo będzie nadal 96. Natomiast niektóre państwa będą miały więcej przedstawicieli i tutaj takim przykładem może być Hiszpania, której dojdą dwa mandaty, w Polsce wspomnianej dojdzie jeden mandat, w Holandii dodatkowe będą dwa, czy w Belgii dodatkowy jeden. Łącznie liczba europosłów będzie wynosiła 720 osób. No i może też warto zaznaczyć, że ta maksymalna liczba europosłów to jest 750 osób. Podział miejsc w Parlamencie Europejskim uwzględnia liczebność populacji państw członkowskich, a także mówi się o potrzebie minimalnego poziomu reprezentacji obywateli europejskich z mniejszych państw. Ta zasada była wpisana do Traktatu o Unii Europejskiej i nazywa się zasadą degresywnej proporcjonalności. W praktyce oznacza to, że podczas gdy mniejsze państwa mają mniejszą liczbę posłów i posłanek niż większe kraje, eurodeputowani z większych krajów jakby reprezentują większą liczbę obywateli niż ich odpowiednicy z mniejszych krajów. No, taka konstrukcja jest ustalona i rzeczywiście ona się akurat w przypadku Parlamentu Europejskiego sprawdza.
Może to być dla naszych słuchaczy dosyć zaskakujące, bo cały czas słyszymy o tym, że Polska się starzeje, że się wyludniamy, że jest nas coraz mniej, a jednak proporcjonalnie, jeśli chodzi o tą demografię, dostajemy jednego reprezentanta, reprezentantkę więcej, jedno miejsce więcej.
To może być w ogóle takie kontrintuicyjne, kiedy na to patrzymy, no bo ta liczba mocno się waha. Jakbyśmy nie spojrzeli na ostatnie 4 kadencje Parlamentu Europejskiego, czyli od kiedy Polska bierze udział, czyli już od 2004 roku, to tak naprawdę łączna liczba eurodeputowanych co kadencję była inna. I może to oczywiście wywołać w kimś jakieś wątpliwości, w jaki sposób w takim razie liczymy większości w parlamencie, jak się w tym wszystkim zorientować, ale to co myślę, że też pani profesor sygnalizowała, to tak naprawdę sprawia i te zasady traktatowe sprawiają, że reprezentacja narodowa w Parlamencie Europejskim jest bardziej uczciwie liczona. Polska tak naprawdę miała najwięcej europarlamentarzystów w tej pierwszej kadencji, 2004-2009. Wtedy mieliśmy aż 54 europarlamentarzystów i europarlamentarzystek. Obecnie, teraz po raz kolejny wrócimy, będzie to ta kolejna kadencja, czyli do 2029 roku, będziemy mieć aż 53 osoby, które będą nas reprezentować w Europarlamencie. Także wynika to z bardzo zaawansowanej kalkulacji ze względu na dane demograficzne. Ta kalkulacja jest dokonywana tam w określony sposób, w zasadzie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej określonej, ale to, co nam tu gwarantuje tak naprawdę, to oprócz tych brzegowych ram, czyli górnej granicy 96 miejsc dla największych krajów, jak Niemcy, Niemcy nie mogą mieć więcej, czy dolnej granicy, dolnemu progowi 6 miejsc w parlamencie, to dotyczy najmniejszych krajów jak Cypr czy Malta, to pomiędzy tymi granicami tak naprawdę jest jeszcze bardzo wiele sfer szarości. Polska, jako piąty kraj w Unii Europejskiej, walczy zawsze o to jedno, dwa dodatkowe miejsca i tu te reguły demograficzne pozwalają nam też być traktowanym w bardziej uczciwy, proporcjonalny, reprezentacyjny sposób.
Wspaniale, brzmi to tak dumnie, że jesteśmy piątym krajem w Unii Europejskiej, cały czas to podkreślamy w naszych spotkaniach z Europą. No i teraz, mając to na uwadze, że jesteśmy dużym krajem, ważnym, mamy sporo europosłów, europosłanek, więc nasz głos jest wyraźnie widoczny i słyszalny na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej. Jak będziemy głosować? W jaki sposób? Podzielone są okręgi, jak wygląda system wyborczy, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Czyli jestem przeciętnym Kowalskim, idę do urny i co dostaję w komisji wyborczej?
Praktycznie w dniu głosowania, kiedy wyborca przychodzi do lokalu wyborczego, dostanie kartę. Na karcie będą listy komitetów i to takie listy, tak jak w wyborach do Parlamentu Polskiego, do Sejmu. Mamy listy od 1 do 20, gdzie są ułożeni kandydaci i kandydatki. My stawiamy krzyżyk przy jednym nazwisku kandydata lub kandydatki, na którą głosujemy, którego chcemy poprzeć. Później, po wyborach, kiedy wybory już się zakończą, Państwowa Komisja Wyborcza zbierze wszystkie nasze głosy i zadecyduje w ramach okręgów, a okręgów mamy 13, ile mandatów przypadnie na każdy okręg i ta decyzja o tym, ile mandatów przypadnie na każdy okręg, będzie zależeć, jest to bardzo skomplikowana kalkulacja między tak naprawdę proporcjonalnością a równością głosu wyborczego, ale będzie zależeć od tego, jak wielu wyborców danej partii w danym okręgu weźmie udział w wyborach. Czyli głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego, nie jesteśmy pewni na 100%, możemy to w przybliżeniu obliczyć, ale nie wiemy na 100%, ile mandatów z naszego okręgu będzie przysługiwać danej partii czy naszemu okręgowi. Nie jest to powiązane w taki sposób jakby stały, jak w wyborach do Parlamentu Polskiego.
Niezwykle istotnym jest to, że okręgi wyborcze w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, one różnią się wielkością od tych, które są ustanowione, jeśli chodzi o wybory na przykład do Parlamentu, do Sejmu i Senatu. Tak, mamy 13 okręgów wyborczych, a w każdym z tych okręgów wyborczych wyborcy mogą głosować na różnych kandydatów, jeśli ci startują z ramienia tych samych krajowych partii politycznych. I ten podział okręgów w Polsce to są takie okręgi, które łączą niektóre województwa razem, tak? Ale one odpowiadają w większości przypadków województwom. Na przykład mamy okręg pierwszy, który pokrywa się z województwem pomorskim, czy okręg drugi z województwem kujawsko-pomorskim. Natomiast są też okręgi wyborcze, takie jak okręg 10, 13 czy 12, które pokrywają się z dwoma na przykład województwami. Na przykład województwo lubuskie i zachodniopomorskie, czy województwo dolnośląskie i opolskie. Więc te listy kandydatów, komitetów wyborczych, one są po prostu rejestrowane w większych okręgach wyborczych i to ma bez wątpienia bardzo duże znaczenie w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ważnym jest to, by pamiętać, że wyborcy, oprócz tego, że idą do lokalu wyborczego, to też mogą wybrać inne metody głosowania, na przykład głosowanie korespondencyjne, czy głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika. Tak, nie ma głosowania korespondencyjnego z zagranicy i nie ma też głosowania internetowego, które w niektórych państwach może funkcjonować, więc o tym może też w kontekście tych procedur, technikaliów, jeśli mówimy już o wyborach do Parlamentu Europejskiego, może o tym warto również także pamiętać.
Tak, jeśli chodzi o głosowanie za granicą, mi na przykład zdarzyło się już głosować do Parlamentu Europejskiego za granicą i było to w jednej z ambasad w Niemczech i wówczas, to też warto podkreślić, dostaje się listę wyborczą z okręgu z Mazowsza, z Warszawy. To dotyczy wszystkich, którzy głosują za granicą. No i też trzeba pamiętać o tym, że czasami jest tak, że w niektórych krajach głosowanie jest obowiązkowe. I jeżeli na przykład mieszkamy na stałe, powiedzmy w Belgii, w Bułgarii, na Cyprze, Grecji czy w Luksemburgu, to tam głosowanie jest obowiązkowe. Więc nie może być tak, że jesteśmy gdzieś zarejestrowani i nie idziemy na wybory, bo to jest też karalne.
To prawda, to jest karalne, ale też należy zaznaczyć to, że te kary w tych państwach, gdzie mamy obligatoryjne głosowanie, one są dosyć symboliczne. Oczywiście w tych państwach ta frekwencja wyborcza jest w porównaniu do innych państw wyższa, natomiast obserwować można również dużą część uprawnionych do głosowania, którzy z tego prawa, a w tym przypadku obowiązku, nie korzystają czy tego obowiązku nie spełniają. to niespełnianie tego obowiązku często wynika z tego, że no, tak jak powiedziałam, te kary za nieuczestniczenie wyborów są często symboliczne. One niezbyt mocno dotykają na przykład portfela uprawnionych do głosowania. Ale też to, co też jest ciekawe, szczególnie na początku, kiedy my wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i ta teoria funkcjonuje do dzisiaj, było takie podejście do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które mówiło o tym, że te wybory są traktowane jako wybory drugiej kategorii, second order elections. I jak obserwujemy też historię kształtowania się frekwencji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ta tendencja jest widoczna, że w wielu państwach frekwencja wyborcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego była znacznie niższa niż w wyborach krajowych. Oczywiście poza tymi państwami, gdzie to głosowanie jest obligatoryjne, tam ta frekwencja rzeczywiście kształtuje się inaczej. Natomiast my nawet patrząc na historię wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce, czy w 2004 roku, czy w 2009 i kolejnych latach, no proszę zwrócić uwagę, że no w trzech pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja nie była wyższa nawet niż 25%, to jest bardzo niski wynik. W Słowacji jest zwykle jeszcze niższy, natomiast te ostatnie wybory z 2019 roku, one rzeczywiście pokazały, że coś się zmienia, bo frekwencja wyborcza wtedy wyniosła ponad 45%. Więc tam w kontekście Polski rzeczywiście odnotowano zmianę. Ja sama zastanawiam się, jaka frekwencja będzie w tym roku, bo proszę zwrócić uwagę, że my trochę tymi wyborami możemy być zmęczeni. W październiku wybory parlamentarne, za chwileczkę wybory samorządowe i zaraz po krótkim czasie, po kilku tygodniach wybory do Parlamentu Europejskiego. No a kampania jeszcze za bardzo się nie toczy.
Nie jesteśmy wyjątkowym krajem pod tym względem, bo na przykład w Rumunii, we Włoszech tego samego dnia odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe, lokalne. Argument jest taki, żeby zaoszczędzić na wyborach, ale jest też problem z informowaniem obywateli, jak głosować, żeby oddać głos poprawnie, ile jest kart, jakie są okręgi, bo to wszystko się od siebie różni. Więc ten problem, można tak powiedzieć, z informowaniem o wyborach i tym, że to jest niekończąca się kampania wyborcza, dotyczy wielu krajów Unii Europejskiej. Ale chciałam jeszcze dopytać o techniczne sprawy związane z tym, że możemy głosować za granicą w krajach Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo też w ambasadach poza Unią Europejską, czy w konsulatach, to zależy od miejsca. Jakie dokumenty i kiedy trzeba złożyć, żeby tego nie ominąć.
Zasada jest prosta. Głosujemy tam, gdzie jesteśmy wpisani do rejestru wyborców, czyli jeżeli mieszkamy w Polsce, jesteśmy wpisani do rejestru wyborców ze względu na stałe zamieszkanie lub zameldowanie, naturalnie głosujemy we własnej gminie. Jeśli jednak żyjemy za granicą, musimy sprawdzić, czy nie jesteśmy przypadkiem wpisani do miejsca, do rejestru wyborców w tym miejscu. Tak jak pani redaktor przytoczyła przykład Belgii, może być możliwe, że Polak mieszkający w Belgii jest wpisany na stałe do rejestru wyborców w Belgii. Wtedy też musi głosować, ma taki obowiązek zgodnie z tymi zasadami. Jeżeli jednak Polak albo Polka żyje poza granicami kraju w Unii Europejskiej, i nie jest wpisane do lokalnego rejestru wyborców, jest cały czas wyborcą lub wyborczynią w Polsce, wtedy też będzie musiała się zameldować, zgłosić chęć głosowania do konsulatu najbliższego właściwego jej miejsca zamieszkania poza terytorium Polski. Jest już wyznaczona data. Taka osoba musi zgłosić się do wtorku, 4 czerwca, musi zgłosić chęć do pisania się do spisu wyborców, który sporządza i aktualizuje właściwy terytorialnie konsul. Udając się na wybory w dniu głosowania, 9 czerwca, każdy musi zabrać ze sobą dokument tożsamości. Najbezpieczniej zawsze będzie ze sobą zabrać paszport. Jeżeli ktoś żyje jednak poza Unią Europejską, możemy podać przykład Polaków żyjących w Stanach Zjednoczonych, obywatele polscy będą mieli możliwość głosowania. To głosowanie rozpocznie się nawet chwilę wcześniej niż w Polsce, dlatego że Stany Zjednoczone zwyczajowo i polscy obywatele w Stanach Zjednoczonych zwyczajowo głosują wcześniej, dlatego żeby cały proces głosowania zakończył się, zanim zakończy się głosowanie w Polsce. I taka osoba również zabiera paszport, a wcześniej do 4 czerwca zgłasza się do właściwego konsulatu, zgłasza na chęć głosowania. W tej chwili nie ma jeszcze określonej, ogłoszonej procedury, ale na pewno wszystkie informacje znajdą się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Podróże obywateli odbywają się nie tylko poza kraj, ale i wewnątrz kraju. Dotyczy to wszystkich wyborów, także wyborów do Parlamentu Europejskiego, że możemy głosować poza miejscem swojego zameldowania zamieszkania. Jak to zrobić, żeby móc oddać głos, na przykład jeżeli gdzieś jedziemy na weekend w ciepłe miejsce, to już będzie czerwiec, wiele osób podróżuje.
To pomyślmy tutaj przez analogię z wyborami parlamentarnymi. Wiele osób zmieniało nawet swoje miejsce głosowania w wyborach parlamentarnych. Tu zasada jest prosta. Wystarczy, że do 3 dni przed datą głosowania, czyli do 6 czerwca, zgłosimy taką chęć, złożymy wniosek i tutaj wniosek składamy w identyczny sposób jak w wyborach parlamentarnych. Możliwe, że będzie to przez system mObywatel lub przez platformę ePUAP, wskazując miejsce i komisję, w której będziemy chcieli jednorazowo zagłosować. Jest to absolutnie możliwe i w ten sposób dopiszemy się do tego spisu wyborców jednorazowo w tym danym miejscu i będziemy mogli 9 czerwca w niedzielę oddać tam głos.
Jest jeszcze jedna możliwość. Pytanie, czy ona dotyczy również wyborów do Parlamentu Europejskiego, czyli wzięcie zaświadczenia o prawie do głosowania i udania się do dowolnej komisji wyborczej.
Ta zasada jest taka sama jak w wyborach parlamentarnych, czyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego będziemy mogli również, pobierając zaświadczenie do głosowania z urzędu, który w gminy właściwemu nam, będziemy mogli z takim zaświadczeniem zameldować się do komisji wyborczej gdzie indziej w kraju i oddać głos. Zasady są tutaj, jeżeli chodzi o kodeks wyborczy, który dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego, takie same jak w wyborach do Parlamentu Polskiego, czyli musimy pamiętać, jeżeli chodzi o te zasady oddawania głosu, jeżeli ktoś chce sobie je odświeżyć, to one będą takie same jak w październiku zeszłego roku.
Dobrze, to teraz przechodzimy do tematów, które mogą być bardziej skomplikowane dla naszych słuchaczy, a mianowicie do przepisów unijnych regulujących reklamę polityczną. One w ostatnich latach w tej kadencji Parlamentu Europejskiego zmieniły się. Między innymi jednym z powodów w końcu ustalenia tych zasad, po pierwsze jest rozwój technologii, tego, że internet, social media stały się takim polem dla reklamy politycznej, a drugi, taki mocny bodziec, to była afera związana z Cambridge Analytica, czyli z tym, że mikrotargetowanie między innymi na Facebooku, na innych portalach społecznościowych może być bardzo dokładne i reklamy polityczne nie były oznaczane, nie wiadomo było jakby kto zapłacił za to, żeby dane materiały, czasami też dezinformujące, pojawiały się na naszych ekranach. Jakie regulacje tutaj wprowadziła Unia Europejska, Parlament Europejski?
Rzeczywiście, tak jak pani redaktor zauważyła, te technologie cyfrowe, te nowe technologie informacyjne i komunikacyjne i w ogóle media społecznościowe, one tak mocno zdominowały czy zrewolucjonizowały kampanie wyborcze, że rzeczywiście Unia Europejska dostrzegła też problem w tym, że one są tak mocno rozprzestrzeniające się i mogące robić zarówno jakby przekładać się na pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla obywateli również, no, że postanowiono zająć się tą przestrzenią i te afery, o których pani wspomniała, rzeczywiście były też ważnymi bodźcami w tym kontekście. Zresztą proszę zwrócić uwagę też, jak dużo się mówi o wojnie takiej informacyjnej, dezinformacyjnej, która również wiąże się z reklamą też politycznej w kontekście konsekwencji wojny w Ukrainie. To też jest ten temat, który na pewno odgrywa w tym kontekście duże znaczenie i rzeczywiście tak naprawdę chodzi o to, że ta reklama polityczna w mediach społecznościowych, kampanie wyborcze, które jakby podmiotom politycznym dotrzeć do ogromnej liczby odbiorców po niskich kosztach, one okazało się, że mogą również wykorzystywane być do rozpowszechniania fałszywych informacji. Fachowo to się nazywa fragmentaryzacją debaty publicznej. To bez wątpienia może przekładać się na manipulowanie wyborcami. I Unia Europejska, żeby przeciwdziałać tym zagrożeniom, przygotowała taki pakiet, który ma przeciwdziałać dezinformacji. On był już przygotowany w 2018 roku, ale także taki pakiet wyborczy, który przewiduje właśnie konkretne środki dotyczące reklamy politycznej w kontekście choćby nawet wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tutaj, jeżeli chodzi o takie konkretne już wytyczne, to uproszczony został zakaz stosowania przyszłego takiego rozporządzenia, które właśnie dotyczy wykorzystania reklamy politycznej. Są pewne postanowienia dotyczące odpowiedzialności redakcyjnej konkretnych mediów, uwzględnianie ryzyka obcej ingerencji na przykład w media krajowe. To wszystko ma na celu zabezpieczenie tych mediów w poszczególnych państwach właśnie w zakresie reklamy politycznej, dostarczaniu internetowej reklamy politycznej, ale także targetowaniu tej reklamy. To jest niezwykle istotne po to, aby uniknąć tych negatywnych konsekwencji rozwoju mediów elektronicznych, które oprócz tego, że mają bardzo wiele pozytywnych jakby zastosowań, to mogą również, tak jak doskonale wiemy, stanowić pewnego rodzaju zagrożenie.
Parlament Europejski przyjął w tej sprawie dwa akty, akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych, które regulują przede wszystkim duże platformy internetowe, no właśnie również w zakresie rozprzestrzeniania dezinformacji. Szacuje się, że około 200 lajków wystarczy, żeby stargetować reklamę, informację polityczną czy też dezinformację w sposób tak dokładny, że osoba, która zna nas osobiście, musiałaby z nami bardzo uważnie rozmawiać przez około 5 lat. To bywa wręcz przerażające, jak duży dostęp do wiedzy o nas mogą mieć osoby, o których nie mamy pojęcia. Informacje kontekstowe też już pojawiły się na platformach typu Facebook czy X, dawny Twitter. Nasi słuchacze na pewno już je zauważyli, bo to prawie rok już funkcjonuje. Arabska wiosna to jest jeden z kolejnych przykładów, który świetnie pokazuje, jak potężną siłę mają social media.
Moc social mediów to jest nie do przecenienia w momencie kampanii wyborczej. I tak jak przywołany już przez panią profesor i przez panią redaktor, przykłady Cambridge Analytica, różnego rodzaju ruchów społecznych, ale myślę, że nie wyolbrzymimy, jeśli powiem, że i w Polsce w czasie ostatnich wyborów albo w czasie wyborów prezydenckich w 2020 roku widzieliśmy już bardzo dokładne użycie social media, w tym do mikrotargetowania. Jeżeli chodzi o reżim prawny, to może prawniczo pozwolę sobie tak wyrysować takie dwie osie, które są najważniejsze. Z jednej strony to jest przyjęty i obowiązujący już, przyjęty w 2022 roku, akt o usługach cyfrowych. To jest Digital Services Act, w skrócie DSA. I ten akt o usługach cyfrowych tak naprawdę już w tej chwili, już od sierpnia 2023 nałożył na większe platformy, na największe platformy internetowe obowiązek, który sprawia, że nie mogą one wyświetlać reklam w oparciu o wrażliwe dane użytkownika. Przykładem takich danych mogą być właśnie zdiagnozowane przez platformę poglądy polityczne albo zadeklarowana przez użytkownika orientacja seksualna. Wprowadzono również obowiązek oznaczenia wszystkich reklam. Także jeżeli jest jakaś treść reklamowa, która została nam wyświetlona przez platformę, w sposób, na którym ta platforma zarabia, my musimy się dowiedzieć, że jest to treść sponsorowana. Również nałożono na platformę obowiązek, ja tak oględnie powiem, obowiązek walki z dezinformacją, w tym wprowadzenie jasnych reguł moderowania treści. Jednocześnie, to była pierwsza oś, jednocześnie jest też już taka nowa oś, która się pojawia, ale ważne, żebyśmy mieli z tyłu głowy, że nie jest jeszcze ona obowiązująca przy tych najbliższych wyborach. Jest to rozporządzenie z marca tego roku w sprawie przejrzystości targetowania reklamy politycznej. To rozporządzenie nie będzie jeszcze obowiązywać w pełni w momencie wyborów do Parlamentu Europejskiego, dlatego że ma przepisy, które wprowadzają je w życie tak naprawdę dopiero 18 do nawet 24 miesięcy potem, czyli mówimy o jesieni 2025 albo wiosnie 2026. Ale łącznie te dwa rozporządzenia, czyli akt o usługach cyfrowych DSA oraz rozporządzenie w sprawie przejrzystości targetowania reklamy politycznej, pozwolą, naprawdę zwiększą bezpieczeństwo wyborców w Unii Europejskiej, dlatego że, i to jest nałożony już reżim przez rozporządzenie w sprawie targetowania reklamy politycznej, na przykład Komisja Europejska będzie prowadzić takiego rodzaju rejestr, repozytorium publicznie dostępne wszystkich reklam politycznych. Jednocześnie reklamy polityczne będą musiały być wskazane dokładnie, kto i ile za nie zapłacił, do jakich wyborów reklama polityczna, czy to będą wybory parlamentarne, referendum, kampania polityczna, do jakich wyborów tego rodzaju reklama, tego rodzaju usługa się odnosi oraz czy i w jaki sposób były targetowane. To da wyborcom oraz innym różnym reklamującym podmiotom tak naprawdę wyrówna tak naprawdę pole gry, dlatego że pozwoli wyborcy zobaczyć, czy dana treść jest mu wyświetlana dlatego, że znalazł się w jakiejś niszy konkretnych wyborców, czyli na przykład takich, którzy słuchają muzyki pop, żyją w mieście do 20 tysięcy mieszkańców i lubią jeść spaghetti, czyli czy zostało to wytargetowane w daną osobę, żeby przedstawić jej konkretną, bardzo dokładnie reklamę, która może jest tak obliczona cynicznie, żeby przekonać ją tylko i wyłącznie na tych elementach, które dla tej osoby są istotne, czyli taka osoba, odbiorca będzie w stanie sprawdzić, czy może ta treść, którą właśnie zobaczyłem, jest mi wyświetlana tylko dlatego, że wpadłem w jakąś niszę, czy też jest to ogólna treść, która jest adresowana do wszystkich wyborców, jest to ogólny program partii.
Te przepisy mają między innymi ograniczać to, żebyśmy nie wpadali w takie bańki informacyjne. Tutaj przykład Cambridge Analytica znów się pojawia, czyli biuro Trumpa, które wiedziało dokładnie, kto jest jeszcze nie przekonany i komu można taką reklamę wyświetlić, w jaki sposób. Czy to ten przekaz ma być złagodzony, bo jesteśmy bardziej liberalnym użytkownikiem, czy może być bardzo twardy, bo idziemy mocno w prawo. Komisja Europejska miała też wyznaczyć strażników dostępu, takich gatekeeperów, którzy mieli mieć 6 miesięcy na wypełnienie nowych obowiązków wynikających z aktów cyfrowych. Rozumiem, że to również się przesuwa w czasie razem z nowymi obowiązkami, które wchodzą dopiero od sierpnia.
Jeśli mówimy o gatekeeperach, czyli tych najważniejszych graczach, to mówimy tutaj o reżimie DSA, czyli o reżimie rozporządzenia o usługach cyfrowych. I tutaj te największe platformy miały rzeczywiście czas do sierpnia 2023. Jeżeli ktoś dokładnie śledzi życie sądowe europejskie, to zauważy, że wiele z wyznaczonych firm kłóci się co do statusu, kwestionuje ten swój status rzeczywiście, czy jest najważniejszą tak dużo ważącą w sferze informacyjnej lub w sferze wyszukiwarek internetowych firmą. Tam toczy się kilka sporów, ale rzeczywiście od sierpnia zeszłego roku mamy już wyznaczonych tych głównych graczy, którzy tak naprawdę mają wyższego rodzaju standard odpowiedzialności, który muszą sprostać zgodnie z rozporządzeniem o usługach cyfrowych. Czyli mówiąc o reklamie politycznej w internecie, musimy mieć w głowie taki potrójny reżim prawny, który ma Unia Europejska. Z jednej strony mamy już obowiązujące akty, czyli akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych, odpowiednio DSA i DMA. Oba te akty są rozporządzeniami. Pierwszy dotyczy tego, w jaki sposób media cyfrowe funkcjonują. Trochę z punktu widzenia odbiorcy możemy sobie powiedzieć, w jaki sposób wygląda wyświetlanie reklam, ich oznaczanie, w jaki sposób media cyfrowe muszą walczyć z dezinformacją. Drugi akt, czyli DMA, mówi tak naprawdę jest takim jakby zębami do prawa konkurencji. Mówi, w jaki sposób platformy cyfrowe wobec siebie funkcjonują. Tutaj platformy cyfrowe mogą zostać oznaczone jako gatekeeperzy, będzie to oznaczać, że mają dodatkowe obowiązki jako strażnicy rynku, muszą dostosowywać się do zaleceń Komisji Europejskiej, tak żeby inni konkurenci, inne nowe firmy cyfrowe mogły wchodzić na ten rynek i w ten sposób gwarantować nam, użytkownikom, lepszą i bardziej zrównoważoną gospodarkę rynkową. Jest też trzeci, i to z punktu widzenia wyborców, najważniejszy akt, to jest rozporządzenie w sprawie przejrzystości targetowania reklamy politycznej. Ono jest z marca 2024 roku, właśnie co uchwalone. Ono jeszcze nie będzie obowiązywać w momencie wyborów do Parlamentu Europejskiego, dlatego że przepisy wejdą w życie 18 do 24 miesięcy, także mniej więcej gdzieś na początku roku 2026 będzie ono już naprawdę obowiązującym i jest to rozporządzenie, które tak naprawdę da europejskim wyborcom przewagę nad jakimikolwiek innymi wyborcami na świecie, dlatego że to europejski wyborca będzie mógł zobaczyć, dlaczego, jak jest targetowany, będzie mógł sprawdzić w takim repozytorium, które Komisja Europejska utworzy, wszystkie reklamy polityczne oraz da różnym partiom politycznym wgląd w ich strategie, które dotychczas, i to możemy też spojrzeć na polskie realia kampanii zeszłorocznej 2023 lub kampanii prezydenckiej 2020, nie zawsze były jasne. Mikrotargetowanie było używane, ale z punktu widzenia wyborcy czy konkurentów politycznych nie było to ogólnie dostępne, ta wiedza. Także w ten sposób Unia Europejska tak naprawdę wyrównuje pole gry z jednej strony między zawodnikami na rynku, a z drugiej między politykami, partiami politycznymi, a nami, wyborcami.
Ta transparentność i zasady finansowania kampanii wyborczych są bardzo ważne, też w kontekście tego, jaka ma nadejść reforma wyborcza, jeśli chodzi o głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Emmanuel Macron między innymi bardzo głośno mówi o tym, że powinniśmy mieć partie paneuropejskie, że powinniśmy bezpośrednio jako Europejczycy w jednym dużym organizmie wybierać swoich przedstawicieli nie na poziomie krajowym, ale na poziomie ogólnoeuropejskim. Ten pomysł częściowo być może będzie przyjęty. Jak to ma wyglądać?
W tej chwili rozważana jest opcja, w której mielibyśmy tak naprawdę dwie listy. Z jednej strony w dalszym ciągu naszą listę krajową. W ramach tej listy krajowej wybieralibyśmy naszych polskich reprezentantów. Jednocześnie byłaby druga lista i druga karta wyborcza z reprezentantem paneuropejskim. Byłaby to taka lista. W tej chwili rozważana jest w naprawdę wąskiej formie. Jedynie 28 mandatów w tej chwili jest w propozycji, gdzie wybieralibyśmy takich, można powiedzieć, mega reprezentantów albo osoby, które reprezentują nasze poglądy polityczne na poziomie, który nie jest związany z interesem narodowym naszych państw. Trzeba dodać, tak z obowiązku kronikarsko-politologicznego, że już od długiego czasu decydenci europejscy zastanawiają się, jak sprawić, żeby polityka europejska była bardziej angażująca, żeby to politologicznie walczą z deficytem demokracji, ale tak naprawdę, nad czym to się przykłada, jest to po prostu zaangażowanie wyborcy i obywatela w proces polityczny na poziomie europejskim. Także jednym wyjściem kiedyś rozważanym było powszechne głosowanie na szefa komisji, tak zwany Spitzenkandidatem, który miał ten sposób wyborcy europejscy mieli gdzieś się politycznie katalizować i wybierać tego lidera, który będzie prowadził organ wykonawczy Unii Europejskiej. To, jak wiemy, od czasu kadencji von der Leyen się nie sprawdziło, ale możemy powiedzieć, że ten pomysł listy paneuropejskiej i takiego odnarodowienia niektórych spraw europejskich i przesunięcia akcentu politycznego na taki paneuropejski, ogólnoeuropejski wymiar rzeczywiście jest rozważane, co prawda oczywiście jeszcze nie w tych wyborach.
Czy jakieś są realne szanse na to, żeby w najbliższym czasie taka reforma faktycznie miała miejsce, czy to jest tylko melodia przyszłości?
W tej chwili jest to melodia przyszłości, dlatego że w tej chwili tak naprawdę mówimy o wielu różnych reformach i o takiej dużo szerszej reformie w Unii Europejskiej. To tak naprawdę polska opinia publiczna mogła jesienią zeszłego roku już usłyszeć o reformie traktatów Unii Europejskiej. Konkretnie słyszeliśmy, że w ramach Parlamentu Europejskiego pojawił się pomysł, żeby traktaty reformować. I mniej więcej tak jak usłyszeliśmy o tym w październiku, tak gdzieś z opinii publicznej dosyć szybko z nominacją nowego rządu już u nas się to rozmyło. Ten pomysł rzeczywiście jest, ale mogę uspokoić wszystkich naszych słuchaczy, że nic nie będzie zadecydowane o nas bez nas. To nie jest tak, że europarlamentarzyści się zbiorą i przegłosują, sami zmienią traktat. Traktat zmienia się w bardzo określony sposób i ten sposób jest wymyślony tak, żeby angażować i wyborców, i tych, którzy podejmują decyzje, również na poziomie narodowym. Także to, o czym słyszeliśmy wcześniej, także jakby te duże zmiany unijne, o których mówimy, tak naprawdę będą gdzieś nas angażować.
Poruszył pan bardzo ważny temat zmiany traktatów Unii Europejskiej. O tym zrobiło się głośno już w 2022 roku. A to ze względu na to, że parlament przyjął rezolucję wzywającą Radę Europejską do wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu rewizji traktatów Unii Europejskiej. Wybory to jest jedna rzecz, ale ta rewizja, zmiana traktatów Unii Europejskiej miałaby być trochę głębsza. Miałaby między innymi wdrażać zniesienie prawa weta, zwiększenie uprawnień Unii Europejskiej w zakresie zdrowia, energii, obrony czy polityki społecznej i gospodarczej. Jakie pełne i bezpośrednie prawo inicjatywy też zyskaliby wtedy obywatele? O co chodzi w tej rewizji, zmianie traktatów? No bo o ile może po zmianach politycznych w Polsce ten fokus na tematy europejskie poszedł w trochę inną stronę, czyli odbudowujemy Polskę, pieniądze z KPO będą teraz przydzielane i rozdysponowane, no ale ten temat nie ucieka z zmian traktatowych i cały czas jest gdzieś na tapecie rozmów w Unii Europejskiej.
Tak, ten temat jest szalenie ważny, jest fundamentalnie ważny, dlatego że kiedy mówimy o zmianie traktatów, to trochę tak jakbyśmy, żeby to przełożyć na język państwowy, jakbyśmy mówili o zmianie konstytucji. I o zmianie konstytucji nie mówi się mimochodem, także jako wstęp pozwolę sobie tylko powiedzieć, czym jest ten traktat. Traktat i traktaty unijne, o których mówimy, to tak naprawdę traktat lizboński. Wielu słuchaczy pewnie pamięta wszystkie kontrowersje i olbrzymie napięcie polityczne, nie tylko w Polsce, które towarzyszyło negocjacjom wokół tego traktatu. Traktat lizboński łączy w sobie dwa akty. Traktat o Unii Europejskiej oraz traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Te dwa akty, jeżeli ktoś weźmie je do ręki, jeden grubszy, drugi chudszy, tak naprawdę regulują sposób, w jaki działają wszystkie instytucje unijne. Regulują również sposób zmiany traktatów, czyli mówią, jak taka poprawka konstytucyjna, czy jak taka zmiana traktatów mogłaby się wydarzyć. I tu od razu powiem, że mamy dwa typy zmiany traktatów. Jedna zmiana traktatów to jest taka głęboka zmiana fundamentów traktatowych. Tak naprawdę wtedy, kiedy jesienią 2022 zaczęliśmy o tym dyskutować wskutek rezolucji Parlamentu Europejskiego, mówiliśmy właśnie o takiej dużej zmianie. Taka duża zmiana wymaga rzeczywiście przyjęcia rezolucji przez Parlament Europejski. To jest to, co wydarzyło się jesienią. Parlament Europejski wezwał do zmiany traktatów. Położył na stole bardzo wiele propozycji. Komisja z Parlamentu Europejskiego długo nad nimi debatowała i wykrystalizowała 267 zmian traktatowych, które by sugerowała. Tam naprawdę było bardzo dużo różnych spraw, od zniesienia weta przy przyszłych reformach traktatowych, poprzez nowe kompetencje, w tym nowe wyłączne kompetencje dla Unii Europejskiej, wzmocnienie mocy legislacyjnej Parlamentu Europejskiego. Bardzo ważne i duże te takie zagadnienia prawne. Taka propozycja po zgłoszeniu przez Parlament Europejski trafia do Rady Europejskiej. Rada Europejska zwykłą większością, to znaczy 14 państw za, podejmuje decyzję, jeszcze jej nie podjęła, o powołaniu konwentu. Konwent, i tu w takiej pamięci politycznej czy instytucjonalnej, to tylko i wyłącznie nasi starsi słuchacze mogą mieć, bo konwent to taka grupa przedstawicieli państw członkowskich, parlamentów narodowych, instytucji Unii Europejskiej, możemy powiedzieć taka rada mędrców, która się zbiera i która
starszyzna.
Tak naprawdę starszyzna, dokładnie, taka starszyzna, która próbuje z propozycji, które są zgłoszone i leżą na stole, wybrać te, które po pierwsze będą rzeczywiście potrzebne i zmienią Unię, po drugie, które będą możliwe do zaakceptowania. Załóżmy, że ten konwent ma jakąś propozycję. Zgodził się cały konwent i przyjął na kartach papieru, zapisał swoją propozycję. I to, co mam nadzieję, że nas wszystkich uspokoi, ta propozycja będzie tak naprawdę podlegała takiej dwukrotnej, jednomyślnej decyzji. Po pierwsze, taka propozycja musi zostać jednomyślnie zaakceptowana przez przedstawicieli rządów państw członkowskich. Czyli wszyscy przedstawiciele muszą się zgodzić. Tutaj działa jeszcze mechanizm weta. Po drugie, taka propozycja, i to jest ten moment, kiedy taka druga jednomyślność jest wymagana, musi być ratyfikowana przez parlamenty państw, a bardzo często musi być zatwierdzona w referendum przez obywateli państw członkowskich. Czyli to, co może nas uspokoić, to, że taka wielka rewizja traktatów nie wydarzy się bez nas. To, co może się wydarzyć bez nas, to albo mała rewizja traktatów, czyli tak naprawdę działanie, prawnicy od razu tutaj cytują 48 artykuł Traktatu o Unii Europejskiej, to jest końcówka artykułu 48, która mówi nam o tak zwanych klauzulach pomostowych. To jest taka klauzula, taki zapis prawny, który pozwala wszystkim jednomyślnie zgadzającym się państwom członkowskim w jednomyślny sposób zdecydować, że w niektórych sprawach, na przykład w sprawach polityki zagranicznej, ale już nie w sprawach obronności, obrony narodowej, że w niektórych sprawach w przyszłości będzie można podejmować decyzję kwalifikowaną większością głosów. Ale znowu, i tutaj też gdzieś może to uspokoić tych, którzy reform się boją, jakakolwiek zatwierdzenie jakiejkolwiek klauzuli pomostowej, czyli zmiana traktatów, czyli zmiana tak naprawdę wymaganej większości w podejmowaniu decyzji, nie odbędzie się bez pierwszej jednomyślnej decyzji w tym kierunku. Czyli jakby ten interes narodowy, jeżeli ktoś go w ten sposób postrzega, nie jest zagrożony, bo jeżeli ten interes byłby zagrożony, oczywiście państwo może zawsze to zawetować. Póki co.
Tych zmian jest bardzo dużo. Jedną z takich, która przekładałaby się na życie codzienne obywateli, to już nie tylko chodzi o rewizję traktatów, ale reformę wyborczą, było ustalenie, że wybory do Parlamentu Europejskiego będą się odbywały zawsze 9 maja, czyli w Dniu Europy.
W ogóle proszę zobaczyć w tej chwili, proszę spojrzeć na ordynację w tej chwili. Ona jest dosyć dziwna. Jeżeli spojrzymy, z jednej strony mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. Dla nas, dla Polaków jest to 9 czerwca, niedziela. We Francji czy w Czechach te wybory się zaczynają wcześniej. Tak naprawdę zaczyna Holandia. Holandia głosuje już 6 czerwca, czyli w czwartek. Czesi mają dwudniowe głosowanie między piątkiem a sobotą. Francuzi w sobotę i w niedzielę. Niektórzy będą mieli głosowanie tylko i wyłącznie 9 czerwca. Kolejny element. Mamy różnicę w biernym prawie wyborczym, czyli kto może zostać europosłem. Jeżeli ktoś jest Polakiem i chce zostać europosłem, wystarczy mieć 21 lat. We Francji lub Hiszpanii wystarczy mieć 18 lat. A we Włoszech trzeba mieć 25 lat. Czyli to są oczywiście drobne różnice, można powiedzieć techniczne w prawie wyborczym, ale już zmieniają trochę kompozycję. Dodatkowo w Polsce, Czechach, Francji i w wielu innych krajach europejskich jest próg wyborczy. Czyli na poziomie narodowym, żeby kandydaci danej partii mogli w ogóle się dostać do parlamentu, wymagany jest próg 5%. ale jest wiele krajów, w którym takiego progu nie ma. Kolejna różnica, i te różnice można naprawdę mnożyć, bo one są takie, tak ilustrują, jest taka, jak wybieramy reprezentantów. W Polsce wybieramy reprezentantę, czyli imię i nazwisko kandydata lub kandydatki z listy, i jest to jakby taki nasz osobisty akt wyborczy. We Francji czy we Hiszpanii głosujemy na listę zamkniętą. Także jakby mamy naprawdę bardzo wiele różnych takich fragmentarycznych ordynacji w ramach jednych wyborów. Pomysł jest taki, żeby te ordynacje ujednolicić, żeby sprawić, że kandydaci i kandydatki do Parlamentu Europejskiego będą wybierani w całej Europie na tych samych zasadach. A dodatkowo, w sposób symboliczny, będą wybierani 9 maja, czyli Dzień Europy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor doktor habilitowana Magdalena Musiał-Kark z UAM była Państwa i moją gościnią. Dziękuję.
Pięknie dziękuję.
Oraz Tadeusz Kolasiński, asystent z Kolegium Europejskiego. Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Przy mikrofonie Gabriela Jelonek i słyszymy się w kolejnym odcinku.
To były spotkania z Europą. Kolejny odcinek już za tydzień.